Serdeczny dzień dobry wieczór Państwu po raz kolejny z Lazurowego Wybrzeża. Wita się z Wami Łukasz Mikołajczyk z podsumowaniem czwartego dnia festiwalu filmowego w Cannes. Czwarty dzień określiłbym mianem naprawdę solidnego dla wszystkich sekcji nie będących konkursem głównym. Po tym, jak w dniu wczorajszym otrzymaliśmy dwa naprawdę mocne, intrygujące i pozostające w pamięci tytuły, dzisiaj odniosłem wrażenie, jakby selekcjonerzy chcieli troszeczkę odhaczyć rzeczy, które nieco odstają poziomem za jednym zamachem i miejmy nadzieję, że jest to jednorazowy wybryk, po którym wrócimy ze zdwojoną mocą do konkretniejszych propozycji. I zacznę swoją relację oczywiście od filmu, którym zacząłem ten dzień, a więc od Left-Handed Girl, projekcji w ramach Tygodnia Krytyki, o którym już wcześniej wspominałem, filmu w reżyserii Shi Ching Tzu. Natomiast poza reżyserką należy tutaj na pewno wspomnieć o współautorze scenariusza oraz montażyście filmu w jednej osobie, czyli Seanie Bakerze, tym samym Seanie Bakerze, który dopiero co triumfował na Oscarach ze swoją Anorą, która zresztą w zeszłym roku wywiozła z Cannes Złotą Palmę dla najlepszego filmu festiwalu. No i w Left-Handed Girl ogólnie dostajemy trochę Bakera, natomiast zabarwionego przez właśnie rękę naprawdę pewnej swego konsekwentnej reżyserki, która dokładnie wie, co chce osiągnąć w ramach tego projektu. Dlatego, że śledzimy tutaj losy trzech kobiet chińskiej rodziny, która próbuje jakoś wiązać koniec z końcem, a wraz z upływem kolejnych minut poznajemy coraz więcej tajemnic, sekretów i takich niekomfortowych wspomnień, które tą rodzinę ze sobą wiążą na wieki wieków. Film jest bardzo ciekawy formalnie, ponieważ całość wygląda jak coś, co mogłoby zostać nagrane jakąś domową kamerą, DJI-em Pocketem 3 w moim mniemaniu konkretnie, ale czy tak było, to spytam się reżyserki już w dniu jutrzejszym, ponieważ będę miał okazję przeprowadzić z nią wywiad, na który już w tym momencie serdecznie zapraszam, ponieważ będzie dostępny w ramach naszych podcastów. Drugim filmem dnia był reprezentant sekcji Un Certain Regard, a więc sekcji poświęconej filmom bardziej niszowym, często debiutom, drugim filmom reżyserów. No i w tym wypadku mamy do czynienia z debiutem reżyserskim Charlie'ego Pollingera i mam w końcu tutaj potwierdzenie słów Terry'ego Frommeau, który zapowiadał, że tegoroczne Un Certain Regard będzie skręcało nieco bardziej w stronę kina gatunkowego. Dlatego, że Plaga to niby typowe, sztampowe i nieco odtwórcze kino o dojrzewaniu i zmierzaniu się z ostracyzmem ze strony rówieśników, ale jest tak sprawnie osadzone w ramach gatunku thrillera psychologicznego z elementami body horroru, że ciężko nie uśmiechać się w duszy, patrząc na jedno z bardziej akuratnych przedstawień tego, jakimi gnojkami potrafią być 13-letni chłopcy wywrotowcy. Jak na debiut jest to naprawdę pewne swego i konsekwentne stylistycznie dzieło, które nie zmieni waszego świata, nie będzie jakimś objawieniem, natomiast naprawdę jest tutaj co doceniać i co chwalić, dlatego jeżeli gdzieś ten film się pojawi, to serdecznie zapraszam do jego obczajenia. No i po tych dwóch naprawdę przyjemnych seansach przechodzimy do tego, o czym wspomniałem na wstępie, a więc pewnego zaniżenia poziomu dotychczasowej stawki konkursu głównego na pierwszy rzut La Petite Dernière, a więc The Little Sister w reżyserii Hafsi Hersi. I tutaj naprawdę nie chcę wyjść na zbyt negatywnie nastawionego do tego filmu, dlatego że uważam, że ma on swoje miejsce. Wierzę, że tego typu historie są nam potrzebne w kinie, aby przedstawiciele rzadziej omawianych grup społecznych, w tym konkretnym wypadku mniejszości muzułmańskiej LGBT we Francji, poczuły się zauważone i mogły otrzymać sygnał „nie jesteś sam w tym, co przeżywasz”, którego każdy z nas potrzebuje raz na jakiś czas. No ale niestety ja nie jestem kompletnie w grupie docelowej tej produkcji, więc mogę jedynie stwierdzić, a raczej trzymać kciuki, że Jest tutaj poletko osób, które zobaczą w tej małej siostrze tytułowej siebie lub bliską sobie osobę i będzie to z nimi rezonować do szpiku kości, bo formalnie, technicznie nie jestem w stanie tutaj się naprawdę do niczego konkretnego przyczepić. Po prostu nie byłem w stanie z tym filmem rezonować emocjonalnie, ale to nie oznacza, że nie widzę przestrzeni, aby inni mogli odnaleźć siebie. Natomiast o wiele większym zawodem i filmem, na którym nie będę próbował się łapać za język, był Eddington w reżyserii Ariego Astera. Ari Aster, a więc twórca, który dał nam wcześniej filmy takie jak Hereditary, Midsommar oraz Bo się boi. Osoba, która dała się kinomanom poznać jako człowiek rozumiejący horror, napięcie i granie na emocjach widza w sposób niezwykle zaawansowany, jak na kogoś, kto tymi dwoma pierwszymi filmami dopiero stawiał pierwsze kroki w swojej karierze kinematograficznej, ale Bo się boi był takim sygnałem, że Ari nie chce zamykać się w pudełku rzemieślnika od horrorów, a chce eksplorować bardziej personalne tematy, które mają dla niego osobiście duże znaczenie. I tak jak Bo się boi zostało moim zdaniem całkiem trafnie krytykowane przy okazji swojej premiery, tak szanuję je bardzo z prostego względu, że uważam, że był to film bardzo szczery. Nie czułem w nim robienia czegokolwiek na pokaz, nie czułem w nim przymilania się do jakiejkolwiek grupy, tylko nawet jeżeli infantylne miejscami, powierzchowne zrozumienie podejmowanych tematów, to szczere wobec tego, co Ari na ich temat myślał, jak je rozumiał, interpretował i co potrzebował z siebie w tym momencie wyrzucić emocjonalnie. Bardzo szanuję Bo się boi właśnie za to, że jest filmem szczerym, prawdziwym i dajmy twórcom przestrzeń do tego, aby mogli dzielić się swoimi wewnętrznymi rozterkami i uczuciami, nawet jeżeli w naszym mniemaniu mogą one być nieco odstające od akademickiej normy, do której chcielibyśmy, aby kino dążyło. Natomiast takiego argumentu nie jestem w stanie zrobić dla Eddingtona, dlatego że uwaga, uwaga, podaję tutaj przekaz polityczny pana Astera. Amerykanie są głupi i podzieleni. Szok, niedowierzanie, przełom w analizie politycznej. Ma to swoje momenty i potrafi być naprawdę zabawne, kiedy chce, ale większość wątków czy motywów, które pojawiają się, tak samo szybko znikają absolutnie po nic. Jak gdyby Ari Aster skreślał wydarzenia, do których planował się odnieść w tej produkcji bez jakiegokolwiek pomyślonku, jak będą one ze sobą grały i jak spinały się w szerszą całość. Druga kwestia to tragiczny pacing tej produkcji. Naprawdę wierzę, że można by tutaj było wyciąć od 30 do 60 minut i film absolutnie nic by na tym nie stracił. A na deserek, taką wisienką na torcie tego całego tortu, żalu, smutku i braku satysfakcji, należy dodać, że są tutaj prawdopodobnie najsłabsze występy w karierach zaangażowanych w to celebrytów pierwszej ligi, a więc Joaquina Phoenixa, Pedro Pascala i M. Stone, którzy starają się jak mogą, ale niestety z pustego i Salomon nie naleje, więc jest to kompletny zawód. Miałem wobec tego filmu naprawdę niskie oczekiwania, ponieważ po Bo się boi, gdy usłyszałem, że Ari Aster podejmuje się satyry politycznej, to myślałem, że będzie to najbardziej łopatologiczna i niesubtelna produkcja w tych tematach, jaką miałem okazję zobaczyć, a mimo to się troszeczkę zawiodłem, dlatego że film nie jest wystarczająco odważny, żeby nawet to osiągnąć. Jest to, nazwałbym, uśmiechnięty film dla fajnoamerykańskich libertarianów, którzy będą mówić, że jest świetny, żeby wypaść, jakby mieli do siebie dystans i umieli się sami z siebie śmiać. Taka satyra z gatunku absolutnie po nic, absolutnie dla nikogo. I bardzo mnie to smuci, dlatego że naprawdę trzymam za Ariego kciuki i nie skreślam go, nie chciałbym go skreślać na razie, dlatego że dalej wierzę, że w tym reżyserze drzemie ogromny potencjał, który miejmy nadzieję kiedyś po raz kolejny wykorzysta. No i moim kinowym zakończeniem dnia, dlatego że jeszcze miałem później okazję nadrabiać filmy ze screenerów, ale o nich pomówię przy innej okazji, było A Pale View of Hills, a więc film, który znalazł się na moim radarze z bardzo prostego, prozaicznego wręcz powodu, że jest on koprodukcją polską, polsko-japońską, konkretnie w reżyserii Kei Ishikawy. Znalazł się na moim radarze również z powodu tego, że jest adaptacją debiutanckiej książki autora, który niedawno został nagrodzony literacką Nagrodą Nobla. I słyszałem o tym filmie opinie raczej negatywne do tej pory. Znajomi, którzy się na niego wybrali, mówili, że jest bardzo nijaki, że wymusza emocjonalnie i po prostu odczytywali go jako fałszywy i nieszczery. Natomiast tego kompletnie nie odczułem w tej produkcji, dlatego że osadzona równocześnie w latach 50. i 80. historia eksploruje trochę emancypację kobiet w Japonii, trochę traumy generacyjne, a najwięcej po prostu rzeczywistości tego kraju zaraz po wojnie i konsekwencje decyzji, które były wtedy podejmowane przez następne dekady. Nie powiedziałbym, że jest to coś super odkrywczego, coś, co zmieni wasze życie i światopogląd, natomiast dla mnie to wszystko się klei w naprawdę satysfakcjonującą całość i pozostawia z naprawdę dobrym uczuciem w serduszku. Także ja ode mnie jak najbardziej polecajka bez napinki, to znaczy jeżeli będziecie mogli gdzieś to zobaczyć, to idźcie, ale nie, żebym chciał to jakoś za bardzo zachwalić. Z filmów, których nie udało mi się dzisiaj obejrzeć, a premierowały i zbierają całkiem pozytywne opinie, na pewno warto wspomnieć o Chronologii wody w reżyserii znanej z roli w Sadze Zmierzch Kristen Stewart, który rzekomo jest naprawdę dobrym pierwszym filmem. No i Bono Stories of Surrender, a więc dokument o wokaliście zespołu U2, który okazał się także bardzo miłym zaskoczeniem według tego, co słyszałem od swoich znajomych. Miejmy nadzieję, że następny dzień będzie trochę bardziej ekscytujący i będę mógł w ramach niego wystawić bardziej ekstremalne opinie, niż jest to film dobry bądź mierny. Miejmy nadzieję, że po raz kolejny znajdą się tutaj rzeczy, które mnie absolutnie zachwycą, albo wręcz przeciwnie, kompletnie mnie od siebie odtrącą, dlatego że najgorsze, czego można doświadczyć na festiwalu filmowym, to zobaczyć coś, co kompletnie po nas spływa, ale nie możemy się do tego zbytnio przyczepić i zapominamy, że taki film istniał dosłownie 2 godziny po tym, jak go obejrzeliśmy. Także to tyle ode mnie dzisiaj. Słyszymy się już pojutrze. Trzymajcie się i słuchajcie nas na 91,6 FM. Cześć.